Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 3 czerwca w uroczystość Bożego Ciała wita Państwa Krzysztof Bronk. Bez iluzji i bez ideologicznych utopii idziemy przez świat z Chrystusem, powiedział dziś wieczór przed rzymską procesją eucharystyczną Benedykt XVI. Nasz program rozpoczniemy od relacji z papieskiej mszy w Boże Ciało. W tym roku uroczystość ta zbiegła się w czasie z Dniem Ojca. Z tej okazji o ojcostwie właśnie ksiądz Józef Polak będzie rozmawiał z księdzem Józefem Augustynem. Zapraszamy. To, co w Wielki Czwartek otrzymaliśmy w zaciszu Wieczernika, dziś otwarcie pokazujemy światu. Chrystusa Zmartwychwstałego, który idzie pośród nas i prowadzi do Królestwa Niebieskiego. Nie jest on bowiem zarezerwowany dla nielicznych, lecz przeznaczony dla wszystkich. Tak sens eucharystycznych procesji wyjaśniał dziś Benedykt XVI w czasie mszy w Bazylice Świętego Jana na Lateranie.
Episkopat Włoch przeniósł dzisiejszą uroczystość na przyszłą niedzielę. Dzisiaj obchodzi się ją tylko w Watykanie i papieskich bazylikach. Jednakże błogosławiony Jan Paweł II, jak tylko został następcą Piotra, przywrócił tradycję wielkiej procesji Bożego Ciała właśnie na dziś, zgodnie z tradycyjnym kalendarzem. Z konieczności odbywa się ona wieczorem po mszy, która rozpoczęła się o godzinie 19:00.
W homilii Benedykt XVI zwrócił uwagę na przemieniającą moc Eucharystii. Nie jest ona podobna do pokarmu doczesnego, który zostaje przyswojony przez nasz organizm i staje się jego częścią. W ofierze eucharystycznej dokonuje się proces w odwrotnym kierunku. To my zostajemy przyswojeni przez pokarm, stajemy się podobni do Chrystusa, którego przyjmujemy, powiedział Benedykt XVI.
W tym kontekście papież wskazał na społeczny aspekt sakramentu ołtarza. Eucharystia, powiedział, jednocząc nas z Chrystusem, otwiera nas również na innych. Komunia eucharystyczna jednoczy mnie z człowiekiem obok, nawet jeśli nie jesteśmy w dobrych relacjach, a także z dalekimi braćmi we wszystkich zakątkach ziemi. Benedykt XVI zauważył, że stąd właśnie wypływa głęboki sens społecznej obecności Kościoła, o czym świadczą wielcy święci społecznicy, którzy zawsze odznaczali się również wielką pobożnością eucharystyczną. Ten, kto rozpoznaje Jezusa w hostii Najświętszej, podkreślił, rozpoznaje Go również w bracie, który cierpi. Staje się wrażliwy na każdego człowieka.
Ojciec Święty przypomniał też o szczególnej odpowiedzialności chrześcijan za budowanie społeczeństwa solidarnego, sprawiedliwego i braterskiego. Zwłaszcza w naszych czasach, kiedy globalizacja coraz bardziej uzależnia nas od siebie nawzajem, chrześcijaństwo może i powinno zadbać o to, by ta jedność nie była budowana bez Boga, czyli bez prawdziwej miłości, bo doprowadziłoby to do zamieszania, indywidualizmu i przeciwstawiania jednych drugim, dodał papież. Chrześcijanie na Ukrainie rozpoczęli dziś obchody 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym kraju. Program jest bardzo bogaty i koncentruje się na dwóch miastach, które odwiedził papież, Kijowie i Lwowie. Na Ukrainę zostały sprowadzone relikwie Jana Pawła II. W niedzielę zostaną one przeniesione w uroczystej procesji po ulicach stolicy.
Papieża wspominają też jego bliscy współpracownicy, kardynał José Saraiva Martins, były prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz osobisty Ojca Świętego, a dziś metropolita lwowski. W rocznicowych obchodach blisko współpracują kościoły obu katolickich obrządków. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu zwierzchnik grekokatolików na Ukrainie, arcybiskup większy Światosław Szewczuk, wizyta Jana Pawła II radykalnie zmieniła obraz kościoła katolickiego w ukraińskim społeczeństwie.
Ja sam byłem odpowiedzialny za liturgiczny aspekt tej wizyty. Powierzono mi również przygotowanie wiernych na spotkanie z papieżem. Było to wielkie przeżycie, ponieważ w liturgii uczestniczyło ponad milion osób. Trzeba przyznać, że Janowi Pawłowi II udało się obalić pewne uprzedzenia w odniesieniu do osoby papieża, jak i Kościoła katolickiego. Przekonał on do siebie ludzi swą serdecznością i autentyzmem głoszenia Ewangelii. O tych osobistych spotkaniach z Janem Pawłem II Ukraińcy pamiętają do dzisiaj. Dziś wiedzą oni o Kościele katolickim i grekokatolikach dużo więcej niż przed 10 laty. W wielu Ukraińcach dość długo utrzymywały się bowiem opinie zaszczepione przez sowiecką propagandę. Papież i Kościół byli po prostu wrogami ukraińskiego narodu. Stopniowo jednak Ukraińcy odkryli, że nie jest to żaden wróg, lecz wielki autorytet moralny, i to nie tylko dla katolików, lecz wszystkich obywateli Ukrainy.
Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Józef Augustyn, pisarz, redaktor naczelny kwartalnika Życie Duchowe. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie również.
A rozmawiamy w kontekście Dnia Ojca, także dlatego, że ojciec Józef wydał niedawno książkę Kochaj mnie, tato. To są medytacje o ojcostwie. Również w tych dniach wznowiona została dużo obszerniejsza pozycja pod tytułem Ojcostwo, aspekty pedagogiczne i duchowe. Proszę ojca, treść tych książek to praktycznie wieloletnie bogactwo osobistego doświadczenia ojca jako kierownika duchowego, ćwierć wieku ponad. Jakby ojciec określił, co jest największym wyzwaniem dla dzisiejszych ojców?
Budowanie rodziny i dobrego małżeństwa. Dziecko rodzi się w rodzinie, i nie chodzi tylko o odniesienie mężczyzny do jego dzieci, ale przede wszystkim chodzi o zbudowanie dobrej, głębokiej relacji do żony, do kobiety. Nie ma ojcostwa bez macierzyństwa i nie ma macierzyństwa bez ojcostwa. Powszechność rozwodów pokazuje, że środowisko dla dzieci jest zranione. To mężczyzna buduje dom nie tylko w sensie materialnym, ale także w sensie emocjonalnym. I tak naprawdę dzieci nie muszą być wychowywane w jakiś taki intencjonalny sposób, jeżeli mają dobrych, kochających się i szanujących się rodziców. Dlatego, że dziecko wychowuje się przede wszystkim przez naśladowanie ojca, matki. Przecież dzieci od najmłodszych lat bawią się w tatę, w mamę. Chłopcy bawią się podpatrując pracę ojca, zajęcia ojca, zainteresowanie ojca, a dziewczynki bawią się podpatrując swoje mamy. W jednej z książek Szałamowa jest takie opowiadanie, Szałamow gdzieś tam znalazł na śmietniku zeszyt dziecięcy. I rzecz znamienna, w tym zeszycie były druty kolczaste, obóz, wieżyczki. Te dzieci odwzorowywały to, co widziały u swoich tatusiów. Ich tatusiowie pracowali jako strażnicy w obozach, w łagrach. Dzieci tak żyją, jak żyją rodzice. Stąd wyzwaniem ojca jest uczciwe życie, żeby ojciec mógł tak powiedzieć, jak powiedział święty Paweł. Naśladujcie mnie. Żyjcie tak, jak ja żyję.
Dramatyczny to był obraz, ale też śmiało możemy powiedzieć, że nie wszyscy ojcowie tak żyją, żeby można ich było naśladować. Przybywa w czasach obecnych samotnych matek, przybywa samotnych ojców, sporo jest rozwodów. Czego powinni być świadomi rodzice stający wobec dramatu właśnie wyboru? Rozwód, separacja.
To jest sytuacja rzeczywiście trudna, dramatyczna i wtedy no, trzeba wszystko robić, żeby dziecku zapewnić minimum poczucia bezpieczeństwa, żeby dziecku zapewnić kontakt i z matką, i z ojcem. I dlatego, jeżeli się rozwodzą, musi to być zrobione jednak w szacunku i ojciec nie może nastawiać dziecka przeciwko matce, matki przeciwko ojcom. W rozmowach czasami mówią młodzi ludzie, że kiedy moja mama była w ciąży, tato namawiał ją do tego, żeby przerwała ciążę. Ja się pytam, skąd ty to wiesz? Od matki. I matki w ten sposób, powtarzając takie informacje, nastawiają przeciwko. To ona jest jako ta dobra karmicielka, żywicielka, ratująca życie, a ojciec jest tym złym. Oczywiście, że ojcowie mają swoje na sumieniu, nikt nie jest święty, ale takie sytuacje muszą być przetrawione przez matkę. Nie można dzielić się tym najcięższym złem, najcięższą krzywdą z dzieckiem. Ono takiej informacji nie udźwignie. I rzeczywiście wiele kobiet radzi sobie doskonale, wychowując samotnie dzieci, ale one wtedy muszą zrobić większy wysiłek. Żeby dziecka nie stawiać w sytuacji przymusowej, to znaczy, żeby dziecko spełniało jakby zastępczą rolę męża. To jest krzywdzące, dlatego że dziecko nie jest w stanie unieść takiego ciężaru.
Ojca, książka wręcz krzyczy tytułem „Kochaj mnie, tato”. Żyjemy w czasach kryzysu zarówno rodziny, jak i wydaje się również kryzysu ojcostwa. To jest świadome zaproszenie do poważnej refleksji?
Tak, faktycznie to „Kochaj mnie, tato”, słyszałem setki, być może nawet tysięcy razy, kiedy zwłaszcza jednak chłopcy, młodzi mężczyźni wspominali swoich ojców. Bardzo łatwo dochodzi do takiego konfliktu, zwłaszcza w okresie dorastania. Młodzi ludzie mają swoją dumę, unoszą się, wydaje mi się, że mogą zawojować świat i w takim trochę poczuciu wyższości trochę odsuwają się, ale ze szkodą dla siebie. I ojcowie w tym trudnym wieku dla chłopców, począwszy gdzieś od 14 roku do 20 któregoś, powinni wykazać się trochę większą mądrością. Ojcowie powinni mieć trochę więcej pokory i zbliżyć się do swoich dzieci, zwłaszcza do swoich synów. Oczywiście dzieci nie mówią „kochaj mnie, tato”. Owszem, może dziewczynki, ale dorastający syn tak nie powie „kochaj mnie, tato”. Ale on w inny sposób powie „kochaj mnie, tato”. Pamiętam taką rozmowę z jednym ojcem, miał syna w okresie dorastania i ten syn robił dziwny interes, handlując narkotykami. Kupował, powiedzmy, działkę za 20 kilka złotych, a sprzedawał za 10. Po prostu, żeby zrobić na złość ojcu. I to był krzyk: „Kochaj mnie, tato. Jeżeli nie poświęcasz mi czasu, to ja ci zrobię kłopot i zajmiesz się mną, ale to będzie przykre”. I trzeba słuchać tego „kochaj mnie, tato”, które jest powiedziane czasami w sposób brutalny, nieprzyjemny, agresywny, ale dziecko domaga się zainteresowania tym, że tupie nóżkami, robi rzeczy przykre dla siebie i dla rodziców. Też pamiętam taką jedną scenkę, to opowiadała jedna kobieta, było jakieś przyjęcie, wszyscy się doskonale bawili, pili alkohol, a dzieci bawiły się w pokoju obok. I w pewnym momencie przybiega jedno z dzieci, ponieważ się pobiły między sobą, i mówi do matki tak: „Czy wy nie widzicie? Czy wy czekacie, aż my się pozabijamy? Dzieci chcą być w centrum uwagi. Dzieci chcą, żeby się nimi interesować. Nawet jeżeli, bawimy się, pracujemy, to jednym okiem trzeba patrzeć na dzieci. One nie potrzebują takiego zainteresowania, mają też swoje zainteresowania, ale one potrzebują bliskości, poczucia bezpieczeństwa. One potrzebują świadomości, że w każdej chwili tata może pomóc, że tata może ochronić. I co się okazuje, że kiedy chłopcy walczą na przykład między sobą, to wcale nie jest najważniejsza siła fizyczna. Nieraz taki maluch potrafi powalić jakiegoś korpulentnego kolegę, bo decydująca jest siła psychiczna. I to zresztą we wszystkim. Także w biznesie, w sporcie. Liczy się siła psychiczna. A tą siłą psychiczną dziecka jest świadomość, że ktoś za nim stoi, że ktoś go wesprze, że ono nie zostanie samo w tych zmaganiach, w tych upokorzeniach, w tych walkach.
Oprócz tego wsparcia chciałbym nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, dlatego że ojciec w swoich publikacjach zachęca do zaprzyjaźniania się z dziećmi. Kiedy jest najlepszy okres na to?
Właśnie, bardzo się cieszę, że ojciec to podjął. Dlatego, że nie można się zaprzyjaźnić z dzieckiem 2-letnim, 5-letnim nawet, tak? Można się zacząć przyjaźnić gdzieś od 10, 12, na pewno 13 roku życia. I trzeba przechodzić od tego bycia autorytetem, takim bycia wszechwiedzącym dla dziecka, do postawy partnerstwa. I trzeba zdobyć przyjaźń, bo jeżeli się nie zdobędzie przyjaźni dziecka, zaufanie dziecka w okresie dorastania, to może się zdarzyć, co się często zdarza, że będzie się miało wroga w domu, takiego cichego wroga. Ta agresja często jest taka ukryta. Czas dorastania to jest czas, w którym ojcowie powinni bardzo zabiegać o takie wspólne bycie z dziećmi, zwłaszcza ze swoimi synami. I chłopcy chcą być z ojcami. Są bardzo dumni ze swoich ojców. Proszę zauważyć, jak chłopcy się przechwalają swoimi ojcami. Nieraz bywa, że tata jest w więzieniu, siedzi, a on chwali się do kolegów, że tata jest w Ameryce i przysyła mu jakieś tam, Bóg wie, prezenty, zabawki. Ojcowie powinni wiedzieć, że synowie, córki chcą być dumni ze swoich ojców. I to jest strasznie upokarzające dla dziecka, kiedy ono nie może być dumne ze swojego ojca. Bo jak być dumnym ze swojego ojca, kiedy on mu pokaża, kiedy pije, kiedy matkę źle traktuje, albo kiedy mówi synowi, ty fajtłapo, nic nie potrafisz, twoi koledzy wszystko potrafią. To tak bywa, że jeżeli się nie zdobędzie zaufania dziecka w tym okresie nastoletnim, to później może się utrwalić taka obojętność. Pamiętam kiedyś taką rozmowę z ojcem, który żalił się na swojego syna, który miał 18 lat i mówi, chcę z nim poważnie rozmawiać, a ten mi zaczyna pyskować i mówi tak, trzeba było ze mną rozmawiać, jak byłem młodszy. Najwyższy szacunek do takich słów. Są bardzo bolesne, ale najwyższy szacunek, bo on mówi prawdę. Oczywiście jest to bolesne, ale młody człowiek mający 18-20 lat, to przecież są ludzie, z którymi można jeszcze nawiązać kontakt. I to, co jest ważne, pamiętać o jednym, że ojciec jest zapisany w każdej komórce naszego ciała. Pół komórki to matka, drugie pół to ojciec. Jeżeli ktoś jest skłócony z własnym ojcem, jest skłócony z samym sobą. I bardzo często jakieś załamania, depresje, to jest stary, nierozwiązany konflikt, który gdzieś tam tkwi i który zatruwa życie. Trzeba być miłosiernym, trzeba być współczującym, trzeba być wyrozumiałym. Taka sytuacja, kiedyś młody człowiek rozmawiał z matką, matka mu opowiedziała trochę o ojcu i on dochodzi do takiego przekonania, mówił to na terapii, gdybym ja miał takie życie, jakie miał mój ojciec, byłbym jeszcze gorszy. No cóż my wiemy o naszych rodzicach? Bardzo niewiele. Jak stawać się dobrym ojcem? Przez bycie dobrym synem. Tylko dobry syn jest dobrym ojcem. I to jest sztuka. Jak być dobrym synem przy niezbyt dobrym ojcu? I tu widzimy, że bez odwołania się do większych wartości, do Ojca Niebieskiego, to jest rzeczą bardzo trudną. Mnie osobiście bardzo uderzają te słowa Jezusa. Wy nie nazywajcie siebie ojcami. Wszyscy jesteście równi. Dla wychowania dzieci to jest bardzo ważne, że ojciec nie ma władzy nad dzieckiem, żadnej władzy. Jest absolutna równość, absolutne partnerstwo i ojciec winien się zachowywać jak starszy brat swojego syna. Jeszcze jedna ważna rzecz. Mężczyźni powinni wiedzieć, że nie ma nic piękniejszego tutaj na ziemi dla nich, jak bycie ojcem, dawanie życia. To Cyceron powiedział, że nie ma nic słodszego w życiu mężczyzny niż posiadanie synów, posiadanie dzieci.
Tymi słowami może zakończmy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, kto by chciał sięgnąć i zgłębić tajemnice ojcostwa, może pomyśleć, porozważać na ten temat. Polecamy dwie książki. Ojcostwo, aspekty pedagogiczne i duchowe oraz Kochaj mnie, tato, medytacje o ojcostwie. Ta ostatnia wydana także w formie audiobooka, a obie wyszły w tych dniach w wydawnictwie Wam. Dziękuję serdecznie autorowi, ojcu Józefowi Augustynowi.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak, a w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.